Dwa dni temu pokazano nam, jak będzie wyglądała przyszłość ścigania w Formule 1. Wiele w tym czasie powiedziano, wiele również przemilczano i właśnie o tym będzie w tym materiale, dlatego polecam, nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 8 czerwca, Daniel Biały, Echa Padoku. Mają być mniejsze, lżejsze i zwinniejsze. Tak FIA reklamuje nowe konstrukcje na rok 2026 i z tyłu jest gdzieś sugestia, słuchamy kibiców, słuchamy się kierowców, próbujemy odciążyć te samochody, próbujemy wrócić do tego, co było prawdziwym ściganiem. Jak to wszystko wygląda w liczbach? Tutaj zebrałem na jednej grafice to, czego FIA nie zebrała w taki obrazowy sposób. Przede wszystkim to, co już wiemy, szczególnie z publikacji Automotor Sportu, te samochody będą krótsze o 20 cm, węższe o 10 cm. No i ważne informacje dotyczące redukcji wagi. Udało się według FIA, według tego co mamy na tych grafikach, osiągnąć redukcję wagi około 30 kg. Widzicie tutaj około, wszystkie informacje są około, nie wiemy jak to finalnie się zakończy. Mamy redukcję docisku aerodynamicznego o 30%, to bardzo ważna informacja, ale z tym idzie redukcja oporu aerodynamicznego 55%. Dużo tego oporu udało się zerwać z samochodów. Mamy również redukcję szerokości opon. Przód 25 mm, tył 30 mm. Co to nam mówi o tych nowych konstrukcjach, które za chwilę wyjadą na tor? Co zespoły mogą widzieć w tej chwili w symulacjach wykonywanych w fabryce? Przede wszystkim to, że te samochody będą bardzo szybkie na prostych. O tym już mówią kierowcy. Wspomniał o tym chociażby George Russell dzięki tej redukcji oporu aerodynamicznego, ale również za tym idzie redukcja docisku o 30%. Te samochody będą dużo wolniejsze w sekcjach krętych torów Formuły 1. To wszystko całkowicie przebalansuje nam sposób ścigania w Formule 1. To wszystko ma wyglądać inaczej i to wszystko, niestety, mówię niestety, jest wymuszone przez te nowe, bardzo ekologiczne jednostki napędowe. W tym materiale skupię się tylko na tym, co widać, na tym, co jest z zewnątrz. Pamiętajcie, że to wszystko wynika z tych braków związanych z mocą jednostek napędowych według tej nowej specyfikacji. To wszystko są zmiany podyktowane właśnie tą nową, super ekologiczną jednostką napędową. Co widać na tym porównaniu jeszcze, co rzuca się w oczy, przede wszystkim różnica, jeżeli chodzi o przednią sekcję samochodu, inne przednie skrzydło, środek samochodu wygląda bardzo podobnie, mamy różnicę, jeżeli chodzi o podłogę, no i mamy różnicę, jeżeli chodzi o tylne skrzydło. Wraca specyfikacja tylnego skrzydła z tymi bocznymi ścianami, co ostatnio nie występowało, ale znika nam również element będący beamwingiem. No i teraz takie porównanie, jak te rozmiary wyglądają w złożeniu. Na dole mamy obecną konstrukcję, na górze mamy tą nową specyfikację samochodów Formuły 1, które wejdą do użycia od roku 2026. Różnica jest, ale kierowcy mówią, zarówno wymiary, jak i waga nie będzie tak istotna, jeżeli chodzi o wpływ na jakość ścigania. To jest po prostu za mało. To chcą powiedzieć kierowcy. Dzięki temu, że te opory aerodynamiczne, ale również docisk aerodynamiczny jest mniejszy, udało się zredukować tę wagę. To jest to, o czym Wam mówiłem. Mniejsze obciążenia oznaczają to, że zespoły nie będą musiały sięgać po tak trwałe czy tak wytrzymałe elementy. Tutaj tej wagi udało się zerwać około 60 kg, bo 30 kg to są szacunkowe liczby. Wzrośnie waga jednostki napędowej, tego układu napędowego. Wynika to głównie z wielkości baterii, która będzie ogromna w tych nowych konstrukcjach. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o przednie skrzydło, jeżeli chodzi o to, jak ono jest ukształtowane. Widzimy różnicę, jeżeli chodzi o ten boczny płat przedniego skrzydła. On jakby się nieco przesunął. W obecnych konstrukcjach mamy tak zwany efekt outwash, czyli wypchnięcia tego brudnego powietrza poza przednie koło. W tych nowych konstrukcjach mamy powrót do pomysłu, żeby to wszystko zebrać wokół samochodu. Stąd ten boczny element mamy na linii właśnie z tą wewnętrzną ścianą opony i również tutaj taki wystający element aerodynamiczny, który pewnie będziemy nazywali wkrótce bargeboardem. Nie wiemy na razie, ile zespoły dostaną swobody, czy inżynierowie dostaną swobody z pracami w tym obszarze, ale również ten element ma zebrać to całe brudne powietrze i poprowadzić w tylną sekcję tego samochodu, czy zebrać razem z samochodem, żeby nie było tego powietrza wyrzucanego mocno z boku, żeby bolidy mogły ze sobą blisko podążać. To też jest dobry, teoretycznie dobry pomysł. Zobaczymy, jak to wszystko uda się zrealizować. Nie widać również, co bardzo ważne, wystających tych ścian pod podłogą, ścian kanałów, które biegną pod podłogą, to sugeruje, że w tych nowych konstrukcjach wydarzyła się duża zmiana. No i teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda w szczegółach, bo to w tych szczegółach będą ukryte najistotniejsze dla zespołów i dla nas elementy. Tutaj mamy nieco inną grafikę. Te oficjalne grafiki wyglądają bardzo ładnie, natomiast one nie zdradzają wielu szczegółów. Dopiero na takich zrzutach zebranych z tych materiałów, czasami nawet tych zapowiedzi FIA, można dostrzec pewne szczegóły. Na co zwracam uwagę? No nie widać na tych oficjalnych renderach w ogóle wyprowadzenia tego gorącego powietrza. Na tych innych materiałach ono się już pojawia. Widać również różne specyfikacje elementów. I teraz coś, o czym się nie mówi, czy o czym nie mówi się otwarcie. Automotor Sport publikował swoje informacje na podstawie trzeciej generacji projektu samochodu na rok 2026. To, co otrzymaliśmy w tej chwili, ma być siódmą generacją, czyli te grafiki powstały w oparciu o siódmą generację. Obecnie FIA zamierza opublikować, to jest bardzo ciekawe, te specyfikacje techniczne wokół dziesiątej generacji, więc to wszystko jeszcze będzie się zmieniało. Żeby tego było mało, oficjalnie nie ma w obiegu przepisów technicznych na rok 2026. To, co widzimy tutaj, jest jedynie propozycją. Dlaczego? Dlatego, że zespoły nadal mają dużo problemów związanych głównie z tą ruchomą aerodynamiką, o której za chwilę sobie powiemy. Ruchomą aerodynamiką, która pozostawia wiele znaków zapytania, również znaków zapytania dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Żeby zrozumieć, jaka największa zmiana koncepcyjna wykona się w roku 2026, to nie jest przednie skrzydło, to nie jest tylne skrzydło. Musimy rozebrać sobie ten samochód na kawałki. I kolejna grafika z materiału FIA, czyli taka grafika, która prezentuje geometrię samochodu Formuły 1. To może być ta siódma generacja, a nie dziesiąta. Geometrię opisaną za pomocą współrzędnych X, Y i Z, czyli mamy pewien obszar do zagospodarowania określony taką geometrią. Porównałbym to, co będą za chwilę robili inżynierowie, do wyposażenia nowo wybudowanej kuchni w nowym mieszkaniu. Mamy przestrzeń do zagospodarowania, no i teraz musimy odpowiednio dobrać elementy. Już dogadaliśmy się z gościem od mebli, tu będzie zlew, tu będzie zmywarka, tu będą szafki. Teraz musimy to całe AGD znaleźć, które będzie nam pasowało do tych wymiarów. W tym obszarze będą pracowali inżynierowie Formuły 1, to takie budowanie z klocków. Czy mamy taki bolid z klocków i w każdym z tych klocków możemy umieścić własny kształt? Stąd właśnie te ciekawe interpretacje na przykład inżynierów Aston Martina w tegorocznej, czy w tej erze przepisów technicznych związane z tylnym skrzydłem, stąd te ciekawe pomysły Mercedesa związane z przednim skrzydłem. To właśnie dzięki tej definicji obszarów w przestrzeni można trochę kombinować z tymi kształtami, można szukać nietypowych rozwiązań. Ta nowa era całkowicie zrywa z efektem przyziemienia. Ground effect odchodzi do lamusa po bardzo krótkim okresie ścigania. A dlaczego? A dlatego, że pojawiły się problemy. O tym FIA otwarcie nie mówi. O tym nie mówi otwarcie Liberty Media. Ground effect był pewnego rodzaju porażką, jeżeli chodzi o te reguły techniczne. Nie osiągnięto celów. Do tego utrudniono bardzo mocno pracę zespołu. Dwa lata warki z porpoisingiem. Inne bardzo niekorzystne zjawiska aerodynamiczne, z którymi niektóre zespoły do dzisiaj walczą. Zamiast uprościć ściganie w Formule 1, zamiast stworzyć bardziej atrakcyjne środowisko, jest nieco bardziej atrakcyjnie. FIA zrywa z tym efektem przyziemienia. Oczywiście, żeby była jasność, podłoga nadal będzie źródłem większości docisku produkowanego przez samochody Formuły 1. Około 50% docisku średnio, szacunkowo. W tej poprzedniej erze pochodziło z podłogi. Podobnie będzie od roku 2026. Rozbierzmy sobie, również posiłkując się materiałami FIA, te bloki, zobaczmy, jak będzie wyglądała podłoga tego samochodu, który wyjedzie na tor w roku 2026. No i tutaj mamy te bloki tworzące nam przestrzeń do zbudowania geometrii podłogi. Zwróćcie uwagę na to, jak nisko jest zawieszone w tej nowej erze otwarcie podłogi. Tutaj już nie mamy wysoko biegnących kanałów otwierających podłogę, nie mamy wysokiej podłogi i nie mamy wysoko zadartego dyfuzora. To jest ta zmiana. Nie będzie już efektu przyziemienia w takim wymiarze, jaki widzimy obecnie, zaryzykuje stwierdzenie, że ten efekt przyziemia odejdzie do lamusa, odejdzie do historii ścigania Formuły 1 po bardzo krótkim okresie. Było dużo tej pozytywnej energii wokół efektu przyziemienia, dużo dobrych słów związanych z powrotem do tej też historycznej ery ścigania. Powoli od tego odchodzimy. O tym FIA, Liberty Media nie mówią głośno i to będzie moim zdaniem największa rewolucja koncepcyjna związana z tą nową erą ścigania. Słowo koncepcja jest tym, co kibice Formuły 1 już pewnie nienawidzą, co im się już bardzo mocno osłuchało. Odchodzimy od koncepcji przyziemienia. Wchodzimy, czy wracamy do aspektów ścigania, które były wykorzystywane w poprzednich latach, wykorzystywane z powodzeniem. No i teraz kolejna grafika, w której zbliżymy się do tego, o czym się mówi ostatnio najwięcej, czyli skrzydła. Przednie oraz tylne skrzydło i ta ruchoma aerodynamika, która według inżynierów może sprawić bardzo wiele kłopotów. Na początek przednie skrzydło, trzy płaty. Mamy tutaj trzy płaty z przodu i trzy płaty z tyłu, co jest pewnego rodzaju nowością. Mamy dość wąsko wyglądające te przednie skrzydła przez to, że ten boczny płat został przesunięty do centralnej części. No i tutaj mamy prezentację z materiału FIA, jak będzie pracowało to przednie skrzydło, jak będzie pracowała ta ruchoma aerodynamika. Te dwa górne płaty będą się otwierać, będą pivotowały po tym bocznym elemencie przedniego skrzydła, będą podciągane przez podobny mechanizm, przez podobne cięgno, jakie widzimy w okolicy tylnego skrzydła, będą podciągane pod nos tego samochodu. I tutaj też pytanie, jak będzie działał ten mechanizm. Czy to będzie mechanizm hydrauliczny? Jak poprowadzić linie hydrauliczne przez nos, kiedy mamy ten moment wymiany nosa w trakcie rywalizacji? Być może są rozwiązania, które pozwalają utrzymać ciśnienie w tym układzie, nawet przy takiej zmianie. Ja zaryzykuję, że być może będzie tutaj element wykonawczy, elektryczny. Łatwiej będzie poprowadzić właśnie te sygnały elektryczne, a może będzie to połączenie tych elementów. Tutaj na to pytanie na razie nie ma odpowiedzi. Co jest bardzo istotne, no to wprowadzenie tego ruchomego przedniego skrzydła wynikało z niezbalansowania samochodu, kiedy zaczęto kombinować, czy zaczęto szukać dużej różnicy, czy dużego zrzucenia docisku aerodynamicznego w tylnej sekcji tego nowego samochodu, czy samochodu budowanego według nowej koncepcji. Tutaj na tych grafikach widzicie zupełnie inny kształt tego bocznego płata. Między tymi generacjami, kolejnymi wersjami przepisów są różnice. To mogą być kolejne różne wersje, które dopiero za jakiś czas zostaną ostatecznie zatwierdzone, zostaną przyjęte do ścigania. No i tutaj mamy też pokazane, jak to wszystko będzie wyglądało od dołu. Tutaj widzimy właśnie, że ten element, to cięgno będzie przymocowane do tych dwóch płatów, które są zawieszone nieco wyżej i będą one podciągane właśnie pod nos samochodu Formuły 1. A teraz tylne skrzydło. No i zobaczcie, mamy bardzo ciekawą geometrię tylnego skrzydła. Wraca boczny płat, czego nie było w tej obecnej, czy nie ma w tej obecnej wersji przepisów. Tutaj mieliśmy bardzo płasko poprowadzony ten element. Mamy trzy płaty. Ten główny płat i te dwa górne płaty, które będą również tymi elementami regulowanymi, co widać bardzo dobrze na kolejnej grafice, którą wyciągnąłem z kolejnego materiału promocyjnego FIA. Zobaczcie, ten dolny płat przymocowany na stałe do tych bocznych elementów, a te dwa górne płaty również będą pivotować, będą podnosić się w momencie, kiedy będzie potrzebny zrzut tego oporu aerodynamicznego. I tutaj dochodzimy do dwóch bardzo ciekawych kwestii. Pierwsza, największe kłamstwo większości materiałów, które zostały opublikowane w obszarze właśnie tych nowych regulacji, koniec DRS-u. DRS, Drag Reduction System, tak naprawdę będzie sercem aerodynamiki tych samochodów. DRS zostaje, ale nie jako element, który pozwala na wykonanie skutecznego manewru wyprzedzania. To właśnie praca ruchomych płatów przedniego i tylnego skrzydła pozwoli na zrzucenie tak dużej części oporu aerodynamicznego, pozwoli pojechać szybciej na prostych odcinkach, a kiedy te łopatki zamkną się, będzie również więcej docisku w zakrętach. I dochodzimy do drugiego ciekawego elementu, czyli X-Mode i Y-Mode, czyli trybów X. W trybie X to będzie tryb otwarcia, czyli tryb, w którym duża część oporu aerodynamicznego zostanie zrzucona. Tryb Y to będzie tryb, w którym te łopatki pozostaną zamknięte. No i tutaj taka kość niezgody między FIA a zespołami. Jeszcze niedawno słyszeliśmy, i to jest zaakcentowane w jednym z materiałów FIA, że samochód sam, czyli Przyjmujemy, że jakiś system będzie zarządzał pracą tych ruchomych elementów aerodynamiki w zależności od miejsca, w którym samochód znajduje się na torze, to tak trochę jak z układem hybrydowym, czyli ta dodatkowa energia przychodzi na prostych przy wyjazdach z zakrętów. Wszystko będzie wynikało z jakiejś mapy opracowanej przez zespół. Teraz słyszymy, że jednak będzie to kontrolowane przez kierowcę i to miała być ogromna kość niezgody pomiędzy zespołami FIA. FIA chciała na początku oddać to wszystko tym mapom aerodynamicznym, czy mapom związanym z zarządzaniem. Zespoły powiedziały, nie chcemy tak dużo ryzykować. Chcemy, żeby kierowcy mieli przycisk, którym będą mogli ten system aktywować i ten system dezaktywować. Dzisiaj już mówi się o tym, że to będzie system kontrolowany w pełni przez kierowcę. Kierowca będzie aktywował tryb X, będzie go mógł również dezaktywować przyciskiem. Dezaktywacja będzie, podobnie jak w przypadku obecnego systemu DRS, możliwa również przy wykryciu ciśnienia w układzie hamowania, więc kiedy kierowca naciśnie pedał hamulca, te ruchome łopatki zamkną się. Jeszcze jeden element związany z bezpieczeństwem, który niepokoi zespoły. Zobaczcie na geometrię tych płatów górnych tylnego skrzydła i to, jak one są wywinięte. W obecnej erze awaria układu hydrauliki powodowała, że naturalne siły aerodynamiczne zamykały to tylne skrzydło, więc problemu nie ma. Przy takim kształcie trzeba odwrócić logikę działania tego mechanizmu albo znaleźć zupełnie inne rozwiązania, bo przy takim układzie awaria układu hydraulicznego, która zarządza tym ruchem tylnych łopatek skrzydła, spowoduje, że one nadal zostaną otwarte, z tyłu się otworzą, z przodu się zamkną lub odwrotnie. Wracam do historii, kiedy dojdzie do uszkodzenia elementów przedniego skrzydła i ono nie będzie zarządzało tym balansem aerodynamicznym, wtedy też mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją, kiedy kierowca, dojeżdżając do zakrętu, może nie być świadomy tego, że za chwilę tej przyczepności z przodu nie będzie tak dużo, jakby sobie tego życzył. To są nadal kwestie, nad którymi się mocno dyskutuje. To są nadal kwestie, które trzeba rozwiązać. Zespoły nie mówią nie, zespoły mówią, zrobiono duży postęp, nadal pewne rzeczy muszą zostać wyjaśnione. Więc podsumowując, dowiedzieliśmy się bardzo dużo na temat tego, jak będą wyglądały te regulacje na rok 2026, ale to nie jest jeszcze ostateczna specyfikacja. Tutaj jeszcze sporo może w tym aspekcie się zmienić. Mogą być dyskusje, mogą być niespodzianki. Ja czekam z niecierpliwością na tą ostateczną wersję przepisów, w których te wszystkie sporne kwestie, te detale się pojawią, będą czarno na białym w tych dokumentach publikowanych przez FIA, a wtedy być może ponownie spotkamy się w takim materiale. Nie wygląda to źle, ale nadal jest dużo znaków zapytania. Na koniec kwestia związana z tym mechanizmem wsparcia wyprzedzania na torze. Skoro DRS będzie normalnym układem, z którego będą mogli korzystać wszyscy kierowcy, to co będzie pomagało w wykonaniu tego skutecznego manewru? No będzie to przycisk a la push to pass, widziany w innych seriach wyścigowych. Dodatkowa moc dostępna dla kierowcy, który będzie chciał taki manewr wykonać, który będzie w pewnym dystansie od bolidu, który znajduje się z przodu. Znowu wątpliwości dotyczące skuteczności tego rozwiązania, czyli możliwości częstego wykorzystywania tego układu, bo żeby skorzystać z DRS-u wystarczyło aktywować ten system. W obecnej erze ścigania hydraulika zadziałała, łopatki szły do góry, natomiast w przypadku tej nowej konstrukcji, nowej koncepcji trzeba tą energię w bateriach będzie mieć, a na niektórych torach, na torach, w których nie będzie dużo stref hamowania, może być problem z zebraniem odpowiedniej ilości energii w baterii, a skoro tej energii nie będzie, kierowca nie będzie mógł z niej skorzystać. To wszystko są jeszcze kwestie, które muszą znaleźć rozwiązanie. Musi zostać znaleziony ten odpowiedni balans. Balans pomiędzy możliwością wykorzystania tej dodatkowej energii, jeżeli ona będzie. Nadal wiele kwestii budzi wątpliwości. Tak jak Wam powiedziałem, diabeł tkwi w szczegółach. Jak te wszystkie szczegóły się pojawią, pewnie spotkamy się kolejny raz. Nie wygląda to jakoś super źle, ale te kwestie kluczowe do rozstrzygnięcia w tej chwili mogą zdecydować, czy te przepisy będą sukcesem, czy będą porażką. Tak jak w pewnym sensie są przepisy związane z powrotem do efektu przyziemienia. Bardzo szybko FIA robi raka i się z nich wycofuje. Czy tak będzie z tymi nowymi regulacjami? Czas pokaże. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Co do regulacji silnikowych i regulacji bezpieczeństwa, myślę, że jest to temat na kolejne wydania magazynu Echa Padoku, na które Was już dzisiaj zapraszam. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu.